Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Wielka piątka w świecie roślin to temat, który dziś pragniemy podjąć. Poznamy tę piątkę najważniejszych, najbardziej wpływowych, najbardziej przełomowych roślin, a ten temat przedstawi nam profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki, kierownik Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Kłaniamy się Panie Profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, rozumiemy, że pańskie zainteresowania to głównie świat roślin. Pierwsze pytanie, kim byłby człowiek, gdyby nie było roślin?
No właśnie na to spróbuję dzisiaj odpowiedzieć, bo będę starał się wybrać tą wielką piątkę, co nie jest takie łatwe. No a rzecz działa się tak naprawdę przez ostatnie 10, kilkanaście tysięcy lat, kiedy człowiek sobie podporządkował świat roślin, wybierając te, które mu są do życia z różnych względów potrzebne.
Jeden z autorów wybrał 50 roślin, które zmieniły świat, ale słyszymy, że pan profesor dziś chce się ograniczyć do 5. Prosimy bardzo.
Jeżeli można prosić o prezentację, będzie bardziej komunikatywne. No tak, gdybyśmy jakiejkolwiek przeglądarce zadali pytanie o wielką piątkę w świecie zwierząt, odpowiedź bezdyskusyjna, to wymyślili prawdopodobnie kiedyś myśliwi dla własnej satysfakcji z drobną uwagą, że zapomnieli o 6. takim sympatycznym zwierzątku z bajek dziecięcych, które jest podobno najbardziej ludożercze. A my skupimy się na świecie roślin. Jeżeli można następne. Trudności są dwie. Po pierwsze, mamy do wyboru około 250 tysięcy gatunków roślin wyższych, podzielonych na ponad 300 spokrewnionych rodzin. W tym można wybrać około 7 tysięcy gatunków roślin uprawnych, nie licząc roślin ozdobnych. Jeżeli jeszcze zdołamy wybrać dzisiaj 5 najważniejszych cech genów, które przyczyniły się do tego, że te rośliny są tak potrzebne i wykorzystywane przez człowieka, no to te 7 tysięcy gatunków uprawnych trzeba jeszcze pomnożyć przez kilka tysięcy genów kontrolujących użytkowe cechy, jeżeli można następne. Warto cofnąć się, spojrzeć na oś czasu od neolitu, gdy człowiek zamienił się z myśliwego i zbieracza w osiadłego rolnika, zaczął siać rośliny, zaczęły się pojawiać rośliny uprawne. I do najstarszych, jak widać, należy pszenica, jęczmień, kukurydza, proso, ziemniak, rzepak, żyto stosunkowo młode. Jedną z młodszych roślin jest burak cukrowy, o którym też będę mówił, bo on jest dla nas w Polsce interesujący. Bardzo młodą rośliną uprawną jest pszenżyto. To jest stworzony gatunek przez człowieka z krzyżówki żyta z pszenicą, łączący sobie zalety tych dwóch gatunków. Od formy uprawne zrobiły karierę pod koniec XX wieku. No i wiek XX, który był fenomenalny z punktu widzenia postępów produktywności roślin. W tym wieku skądinąd z przykrymi aspektami, takimi jak wojny, ale były też momenty korzystne. Na przykład mówimy o trzech rewolucjach w rolnictwie, czyli okresach wzmożonej produktywności, produkcji żywności. I tak pierwsza rewolucja w rolnictwie po I wojnie światowej, związana z zamianą siły pociągowej zwierząt na energię maszyn. Po II wojnie światowej druga rewolucja w rolnictwie związana z wprowadzaniem chemii, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i wreszcie tak zwana zielona rewolucja Borlauga, o czym też będzie za chwilę, związana z wprowadzeniem wysokoproduktywnych form pszenicy, które miliony istnień ludzkich uratowały od głodu. W tym XX wieku też wprowadzono w oparciu prawa genetyki Mendla nowoczesne metody hodowli, które pozwoliły zwiększyć właśnie produktywność tych gatunków, które sobie człowiek podporządkował. I można następne. Profesor Wolski, jeden z większych, nieżyjący już jeden z większych hodowców, twórców nowych odmian, mówił, że postęp w ulepszaniu roślin jest podobny do łańcucha, którego pierwsze ogniwa giną w powrocie dziejów, a ostatnie sięgają nieskończoności. Następne. To jest przykład na tym rysunku, jak zaledwie w drugiej połowie XX stulecia potroiliśmy produkcję zbóż dzięki postępowi naukowemu, nieznacznie tylko zwiększając powierzchnię uprawy. To był wielki sukces. Także w ostatnich latach, jeżeli można następne, także w ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej zwiększona produktywność roślin, głównie roślin zbożowych, doprowadziła do tego, ochroniła około 20 milionów hektarów, które musielibyśmy naturalnej przyrody zamienić w pola uprawne, gdyby nie było poprawianej, ulepszanej produktywności roślin. Ta zamiana naturalnej przyrody w pola uprawne miałaby wpływ negatywny na bioróżnorodność, ale także zwiększoną emisję dwutlenku węgla, porównuje się do dorocznej emisji gazu cieplarnianego z ruchu drogowego w Niemczech lub też rocznej emisji dwutlenku węgla w Holandii. Jeżeli można, inny przykład: w krajach Unii Europejskiej dzięki nowym odmianom plony pszenicy zwiększyły się w ostatnich kilkunastu latach o ponad 20 milionów ton rocznie, dzięki czemu na przykład można było wyprodukować ponad 30 bilionów bochenków chleba, a więc zapewniło to większe bezpieczeństwo żywności, a także niższe ceny żywności. Następne. Takie próby wyboru najważniejszych gatunków były dokonywane wcześniej. I tak już sięgając głęboko, Biblia wymienia około 200 roślin, takich jak oliwka, palma daktylowa, figa, winorość. To są oczywiście symbole dostatku, boskiej opieki, ale współcześnie określenie, co to są za naprawdę, co to były rzeczywiście za gatunki, jest ważne dla poznania czasów, a także zrozumienia przekazu. I mój botanik z czasów studiów, profesor Nowiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stwierdził, że biblijna soczewica, łacińska nazwa Lens culinaris, to tak naprawdę wyka soczewicowata, trochę inny gatunek. Hammer, jeden z botaników niemieckich, wytypował 38 ważnych gatunków w żywieniu, medycynie i przemyśle. Z kolei Small wytypował 100 gatunków najważniejszych dla człowieka z punktu widzenia żywienia, a Lowes w ostatnich latach wytypował 50 roślin, które jego zdaniem zmieniały oblicze świata. Spróbujmy dojść do wymienionej piątki. Tu problemem jest dodatkowym, tym drugim, oprócz ilości, z której musimy dokonać wyboru, także kryterium. No bo właśnie ktoś powie, że najważniejsze są rośliny, które żywią człowieka, ktoś inny powie poprawiające jakość żywności, a więc źródło witamin, warzywa, owoce. Także mogą to być ważne rośliny przyprawowe, medyczne. Prozaiczny tulipan. W szale tulipanowym wieku XVII, gdzieś koło roku 1630, proszę sobie wyobrazić, że cena jednej cebulki tulipana o takim ładnym wyglądzie biało-czerwonym sięgała w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze około 3,5 miliona złotych. Cena jednej cebulki. Następne zdjęcie, proszę. Gdyby myśleć właśnie o roślinach, które zapewniały człowiekowi bogactwo, trzeba by typować wśród drzew, winorośli, roślin gumodajnych, na pewno w czołówce znalazłaby się kawa. Znamy około 225 gatunków kawy, ale oczywiście największe znaczenie na poziomie 70% ma arabika. Podobno wypijają ludzie rocznie na kuli ziemskiej około 400 miliardów filiżanek kawy. Licząc dwie łyżeczki kawy na filiżankę, daje nam to 4 miliony ton rocznie. Gdyby parę euro kosztowała jedna filiżanka, no to mamy biznes na poziomie ponad 1,5 biliona euro. Inne kryteria, jakie można by wybrać: rośliny, które odegrały znaczącą rolę w historii państw czy narodów. na przykład prozaiczny pieprz. To była przyprawa, która umożliwiała jedzenie silnie solonego mięsa, podstawowej metody konserwacji. I właśnie poszukiwanie pieprzu było przyczyną organizowania wypraw transoceanicznych, które doprowadziły do odkrycia Ameryk, a w konsekwencji powstanie dzisiaj najsilniejszego światowego mocarstwa. Czyli Amerykanie w swojej świadomości mają, że ich państwo powstało za przyczyną poszukiwania pieprzu. My chociaż mamy królewnę Wandę, Kraka, który króla Kraka, czy chociażby smoka wawelskiego. U podstaw powstania Stanów Zjednoczonych śmieszne, ale jest pieprz. Jest oczywiście, można żartować, korzystny aspekt tej sprawy, tej przyczyny, no bo dzisiaj chociażby przez pieprz mieszkaniec Kremla ma nieustawiczne kłopoty. No ale spróbujmy przyjąć kryterium 5 gatunków, które zmieniły bieg historii i oblicze świata, zaznaczam, nie zawsze, jak się okaże, nie zawsze korzystne. Drzewo chinowe. Wyciąg z tego drzewa, właściwie z jego kory, okazał się wspaniałym lekarstwem na jedną z groźniejszych, najpoważniejszych chorób ludzkości, na malarię. Następne. Pierwszymi, którzy organizowali wyprawy po zbiór kory do Peru, Boliwii, Ekwadoru, byli jezuici, zakon jezuitów, i dlatego długi czas nazywała się kora korą jezuitów. Walka z malarią rozpoczęła się gdzieś w roku 1638 od wyleczenia żony wicekróla Peru, hrabiny Sinhon. No, na pewno świat bez chininy byłby inny, bo ona umożliwiła zdobycie tropików, stworzenie imperiów z osadnictwem białych, a dzisiaj właściwie wobec syntetyków jej rola spadła do produkcji toników. Jeżeli można, następne. Warto wziąć pod uwagę ciekawostkę taką. Otóż dzisiaj na terenie Karaibów dominuje ludność czarnoskóra. A to dlatego, że w wieku XVIII stamtąd pochodziła główna produkcja na poziomie ponad 80% cukru. Dlatego sprowadzano czarnoskórych niewolników na teren Karaibów. A okazało się, że oni, jak dzisiaj wiemy, charakteryzowali się genetyczną odpornością na malarię. Przeżywali, natomiast ginęli, umierali miejscowi. Chinina umożliwiła niewątpliwie osadnictwo Europejczyków w wielu rejonach świata, Indochinach, Syjamie, Birmie, także eksploatację Afryki równikowej, a także Indii Wschodnich. W Indiach na dużych obszarach możliwa stała się uprawa herbaty i ryżu. Z kolei w okresie wojny secesyjnej w Ameryce blokada wojsk południa doprowadziła do braku chininy, z kolei wzrostu zainteresowań i z kolei klęski wojsk Konfederacji pod Gettysburgiem, co zapoczątkowało de facto koniec wojny secesyjnej. Natomiast ograniczona wielkość importu kory jezuitów, jej wysoka cena stymulowały badania nad syntetykami. Takim pierwszym lekiem była pamachina, która się pojawiła w roku 1926, ale już następny, atebryna, była stosowana przez dwie strony konfliktu II wojny światowej. Następny gatunek, trzcina cukrowa, pochodzi z Polinezji. Dzisiaj uważamy, że podobno jest najbardziej szkodliwą używką po narkotykach. W Europie pojawiła się gdzieś od średniowiecza, z kolei w Nowym Świecie w wieku XVIII. W latach 1450-1900 do Nowego Świata sprowadzono około 20 milionów czarnoskórych niewolników do Nowego Świata. W stuleciu 1690-1790 do Europy importowano 12 milionów ton cukru, co kosztowało podobno 12 milionów ofiar śmiertelnych, a więc jeden człowiek umierał, żeby dostarczyć jedną tonę cukru do Europy. Gdy opanowano produkcję i technologię wytwarzania cukru w Indiach, cukier stamtąd pochodzący reklamowano jako wyprodukowany przez wolnych ludzi. Proszę sobie dzisiaj wyobrazić wobec poprawności politycznej taką reklamę. I dzisiaj to, o czym wspominałem, mieszkańcy Karaibów są w większości czarnoskórzy, bo stamtąd pochodziła znacząca część cukru, a lokalna ludność zniknęła. Ciekawostka dla nas, Polaków, w okresie wojen napoleońskich Europa była blokowana, wystąpił brak cukru, nie docierał cukier, dlatego zaczęto poszukiwać nowej rośliny. Tą rośliną okazał się być burak cukrowy i pierwsza fabryka powstała na terenie Polski, wówczas pod zaborami, w roku 1827 w miejscowości Częstocice. Następna roślina, herbata, pojawiła się po raz pierwszy pod koniec XVI stulecia w Lizbonie, potem w Londynie, ale do 1830 roku nieznana była jej uprawa i technologia. Herbata spowodowała rozwój produkcji porcelany zarówno w Europie, jak i w Chinach. Ta tradycyjna dzisiaj filiżanka z łóżkiem, czajnik z łóżkiem, to nie jest wymysł Chińczyków, to jest właśnie wymysł Europejczyków. Od gdzieś 1700 roku stała się najczęstszym napojem bezalkoholowym, bezpiecznym dla zdrowia, bo parzonym przegotowaną wodą. I od tego momentu datuje się pojawianie specjalnych lokali do spędzania wolnego czasu przy napoju bezalkoholowym, zupełnie inny wpływ na życie społeczne. Okazuje się, że udostępnienie technologii przez Chińczyków przyspieszyło ich upadek, a przecież jeszcze w epoce przedindustrialnej Chiny wyprzedzały Europę o kilka wieków. Z kolei uprawa w Indiach i na Ceylonie zmieniła historię Indii, a przed rokiem 1840 Indie nie znały herbaty, dzisiaj są największym producentem i eksporterem. W wieku XIX główny producent herbaty, Chiny, były w pełni samowystarczalne. Właściwie jeżeli czegoś brakowało, to w rozliczeniach przyjmowali tylko srebro, złoto, miedź i opium, które od roku 1729 było zakazane. Spalenie zapasów w kantonie wywołało wojnę opiumową. To doprowadziło do upadku władzy centralnej, a także gospodarki i kultury. Krzew kokainowy, inna nazwa to boski krzew Inków albo krasnodrzew. Przykład, jak zmienia się znaczenie wyrazów. Jeszcze 100 lat temu ten wyraz kojarzony był po prostu z produktem węglopochodnym, 50 lat temu już z napojem, a dzisiaj mówiąc koks myślimy prawdopodobnie najczęściej narkotyk, a przynajmniej młode pokolenie. Z jednego hektara można zebrać 2 tony liści, a z koncentratu 100-procentowego 15 kg z tego materiału uzyskamy na ulicach miast amerykańskich jakieś 2,5 miliarda dolarów. Na pewno bez koki nie przetrwałaby przedkolumbijska kultura Inków, bo wysoko nad poziomem morza w górach żucie stymulowało ciężką pracę. Jeszcze dzisiaj jest to stosowane, używane w kopalniach wysoko nad poziomem morza. Początkowo dodawano kilka procent do leków dla wzmocnienia aktywności, odporności, zniesienia uczucia głodu, ale to tylko było oczywiście leczenie objawów. Był też taki napój wino Marianiego, które preparował w czerwonym winie liście koki. Pojawiło się w Europie w 1884 roku. Autor tego, Mariani, dostawał listy uznania od światowych sław, także od ówczesnego papieża. W roku 1885 wprowadzono z kolei zakaz sprzedaży alkoholu w Atlancie w Stanach, no i poszukiwano innego napoju stymulującego. I aptekarz z Atlanty, John Pemberton, wymyślił Coca-Colę o dosyć złożonym składzie. Dzisiaj on jest znany, w tym liści krasnodrzewu. No, nieznane są proporcje, dlatego podrobić Coca-Colę jest tak trudno. I piąta roślina z tego punktu widzenia, bawełna. Znamy 30 gatunków, uprawiana może być W różnych krajach, w Hiszpanii pojawiła się w 900 roku, w Chinach, Japonii 1300. Możliwa jest uprawa w Europie, ale praktycznie na Kanarach i Azorach. Bawełna jest bardzo pracochłonna, bo znacznie bardziej pracochłonna, jeśli chodzi o wytworzenie nici, niż wełna, len czy jedwab. Na pewno bawełna przedłużyła czas niewolnictwa na południu Stanów Zjednoczonych, a z kolei import i rozwój handlu amerykańską bawełną to w praktyce historia niewolnictwa na południu i lata wojny secesyjnej. Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, ten największy konflikt zbrojny między wojnami napoleońskimi a I wojną światową, miała korzystny wpływ, bo miała wpływ na ukształtowanie się narodu amerykańskiego i z kolei dzisiaj przecież największego światowego mocarstwa. I spróbujmy teraz wybrać, zastosować drugie kryterium, mianowicie wybrać Wielką Piątkę, jak ja to nazywam, roślin, które odegrały rolę, czy mają duże znaczenie w żywieniu człowieka na podstawie chociażby wielkości powierzchni uprawy. I to są trzy gatunki: pszenica, kukurydza i ryż z roślin jednoliściennych, z tak zwanej rodziny piankowatych ziemniak. Może nie taka duża powierzchnia uprawy, ale bardzo ciekawa rola historyczna. I soja. Następny slajd, proszę. Najstarsze uprawy pszenicy pochodzą sprzed kilku tysięcy lat z Bliskiego Wschodu. Do Europy trafiła w neolicie. Na terenie Polski uprawiano już pszenicę gdzieś jakieś 1000-2000 lat przed naszą erą. Przodkowie są dość skomplikowani. Powstała pszenica dzisiejsza, tak zwana pszenica siewna, z krzyżówek naturalnych między różnymi gatunkami. Dzisiaj pszenica żywi jakąś 1/3 światowej populacji ludzi i jest pierwszym zbożem pod względem powierzchni uprawy. W Polsce uprawiamy pszenicę gdzieś na powierzchni 2 milionów hektarów. Można następny prosić. Następne. Tu proszę spojrzeć porównanie plenności. Żeby poprawić plonowanie pszenicy między kilkoma kwintalami, a kilkunastoma, to tak dla laika, kwintal to jest 100 kg, taka miara w rolnictwie stosowana. Potrojenie plenności pszenicy zajęło pierwotnie człowiekowi 600 lat, natomiast dalsze potrojenie od 20 paru do 70 paru kwintali z hektara już tylko 50. To jest efekt działania naukowych metod w ulepszaniu roślin. Plony są bardzo zróżnicowane, od 0,3 tony z hektara do prawie 10. Rekord świata osiągnięto w 2010 roku, prawie 16 ton, 160 kwintali. Produkcja roczna to 650 milionów ton. Głównymi producentami są Chiny, Indie oraz Stany i Rosja. Wyhodowano w latach 60. tak zwane odmiany półkarłowe, wyżej plonujące, mniej wylegające, łatwiejsze w zbiorze. Sukcesem takiego amerykańskiego hodowcy, doktora Borlauga, było wytworzenie tych odmian, ale także wprowadzenie do uprawy i diety w Indiach wówczas głodujących. I za ten sukces autor, dr Norman Borlaug, uzyskał pokojową Nagrodę Nobla. W roku 1970, taka ciekawostka, Alfred Nobel nie przewidział w swoim statucie, ustanawiając nagrodę, wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, stąd Borlaug otrzymał Nagrodę Pokojową. Kolejna roślina, ryż, pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, też żywi 1/3 ludności świata, też udomowiony kilkanaście tysięcy lat temu. W Chinach do Europy dotarł z wyprawami Aleksandra Wielkiego, a za sprawą kolonizatorów do obu Ameryk. Podczas Zielonej Rewolucji wyhodowano też tak zwany złoty ryż z genem, cudownym genem skracającym źdźbło i warunkującym syntezę antocjanu. Tu była taka ważna sprawa, mianowicie w krajach, gdzie ryż był podstawą wyżywienia, Do dziś występuje brak witaminy A, który spowodował w momencie wprowadzania tych odmian śmierć około 670 tysięcy dzieci w wieku do 5 lat, a także, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, rocznie z braku witaminy ślepnie około 500 000 dzieci, traci wzrok. Kolejna roślina, bardzo ciekawa. Następne, jeżeli można, kukurydza pochodzi z Meksyku, też uprawiano od paru tysięcy lat. Według Majów człowiek został ulepiony z mąki kukurydzianej. Przywieziona została z pierwszej wyprawy Kolumba. Dzisiaj jest uprawiana bardzo szeroko od zimnej Kanady po południową Argentynę czy Chile. Trafiła na różne kontynenty, także do Europy, do Portugalii, Hiszpanii, a także do Polski. Przodkiem kukurydzy jest taka dzika meksykańska trawa o nazwie teozinte. To na zdjęciu ten lewy kłos. Ona zupełnie nie przypomina kukurydzy, ale okazuje się, że na poziomie genetycznym są one, te dwie rośliny, bardzo podobne. To przykład, jak niewielkie zmiany w materiale genetycznym mogą powodować olbrzymie zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Uprawiana na powierzchni prawie 200 milionów hektarów, blisko pszenicy. Głównym producentem są Stany Zjednoczone. Kukurydza jest źródłem magnezu w diecie ludzkiej, także żelaza. Białko ma nie najlepszej jakości, jest uboga w niacynę, której niedobór powoduje taką chorobę o nazwie pelagra. I następna roślina, piąta z tego drugiego punktu widzenia znaczenia żywnościowego, ziemniak. Jego ojczyzną jest Zachodnia Ameryka Południowa, zarówno zimne doliny Andów, jak i ciepły środek Chile. Po podbiciu Inków pierwszą skrzynkę z bulbami ziemniaka otrzymał król Hiszpanii, a część ówczesny papież. Dwie drogi były rozprzestrzeniania ziemniaka z Peru do Hiszpanii i z Chile do Anglii i Ameryki Południowej. Do Polski ziemniak dotarł z wojskami króla Jana wracającymi spod Wiednia, ale jego znaczenie wzrosło dopiero po głodzie w roku 1816. Dlaczego ziemniak takie duże znaczenie miał w Irlandii? Irlandia jest wyspą o klimacie mniej sprzyjającym dla uprawy zbóż, a uprawa ziemniaka okazała się łatwiejsza. Jeszcze dwa takie czynniki miejscowe. Wówczas brak było żelaza w Irlandii do produkcji pługów, a także prawnego związku ludzi z ziemią. Tymczasem okazało się, że taki pasek ziemi szerokości 60 cm i długości około 0,5 km starcza na wyżywienie całej rodziny przez rok. W związku z tym zapanowała moda na ziemniaka, uprawiano rok po roku. To tak zwana monokultura spowodowała niestety pojawianie się niebezpiecznej choroby, która spustoszyła pola ziemniaczane. To wywołało głód w Irlandii, w efekcie którego milion Irlandczyków zmarło, a przynajmniej milion, jeśli nie kilka, udało się na emigrację. Na pewno ziemniak zmienił przyszłość dwóch krajów, to jest i Anglii, i Irlandii, a także przecież skład ludnościowy największej kolonii, dokąd Irlandczycy emigrowali. W Ameryce pojawiło się silne, odmienne lobby znane z oczerniania niechęci do Brytyjczyków, co nawiasem mówiąc najprawdopodobniej powodowało opóźnione przystąpienie do wojen światowych. Jeszcze gdzieś w roku 1844 zarówno Stany, jak i Zjednoczone Królestwo miało podobną liczbę ludności. Natomiast bez Irlandczyków, bez tej emigracji pewnie mniejszy byłby dystans w rozwoju obu krajów. Uważa się, że i kraj, i Nowy Jork byłyby mniej ciekawe. Mniejszy na pewno byłby napływ katolików. Wówczas dominowali tak zwani BASP, czyli biali anglosasi protestanci. No, można gdybać, można w ramach historii alternatywnej rozpatrywać, co by było z wojnami światowymi. Jeżeli ktokolwiek będzie podróżował z nadmorza w kierunku Poznania i nie skręci z Mielna na Koszalin, tylko w prawo, jest taka miejscowość Biesiekierz, gdzie stoi pomnik ziemniaka wysokości 3 pięter. I ostatnia z tych wielkich gatunków żywnościowych, soja. To taka ciekawa roślina należąca do roślin strączkowych, spokrewniona, która właściwie była uprawiana na produkcję oleju. Tymczasem w latach 90. warto jeszcze wspomnieć, że dla żywienia zwierząt w paszy trzeba dostarczyć około 20% części wysokobiałkowych. W latach 90. pojawiła się choroba wściekłych krów i wprowadzono zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych jako źródła białka w żywieniu zwierząt. I poszukiwano zastępczego surowca, składnika wysokobiałkowego i okazało się, że wspaniałym składnikiem wysokobiałkowym o wysokiej jakości tego w składzie aminokwasowym jest produkt odpadowy z ekstrakcji oleju, tak zwana poekstrakcyjna śruta sojowa. I dziś okazuje się, jak spojrzymy na liczby, wartość tego produktu głównego roczna to jest 18 miliardów dolarów, a produktu odpadowego prawie 60, prawie trzykrotna wartość jest tego produktu odpadowego. I jego rola będzie rosła, dlatego że w tabelce pokazuje rosnące spożycie dwóch gatunków mięsa, powiedzmy wieprzowiny i drobiu, no w kraju dobrobytu takim jak Stany Zjednoczone, rośnie to spożycie w Chinach, w Rosji, proszę porównać obie Koreę, jedna zupełnie przyzwoity poziom spożycia, druga no prawie że głoduje, ale to jest dowód, że znaczenie tego surowca białkowego i tej rośliny będzie nadal rosło, bo poprawia się dieta ludzka. I proszę następny. Są jednak tutaj niebezpieczeństwa, bo podstawowymi producentami soi są 3 kraje, Stany Zjednoczone, Argentyna i Brazylia. Chiny są głównym ponad 60% importerem nasion, a eksporterów jest tylko 2 światowych, Stany i Brazylia. Czyli jest to duże niebezpieczeństwo rynkowe i dlatego fachowcy podobnie do źródeł energii mówią, że trzeba zachować bezpieczeństwo białkowe kraju poprzez dywersyfikację źródeł. Poszukuje się zastępczych źródeł białka w żywieniu, dla żywienia zwierząt. I możemy spróbować teraz dokonać wyboru jeszcze na koniec najważniejszych genów, czyli cech, które wprowadzono do form uprawnych po to, żeby uzyskiwać wysokie plony, żeby uzyskiwać wysoką jakość tych plonów. I w pszenicy to są takie geny nazywane symbolami RHT, których wprowadzenie zapewniło właśnie sztywność łodygi. I jeżeli można, następne slajdy. Coś się zatrzymało. Bardzo proszę, następne. Następny. Jeszcze następny. Jeszcze następny. Tu jest taka historia tych genów RHT, mianowicie ich autor, ten, który je opisał, Inazuka, przekazał do MacArthura, ten z kolei do genetyka Fogla w 1945 roku, a on przekazał Borlaugowi, amerykańskiemu hodowcy, który zaczął krzyżować źródła tych genów z odmianami meksykańskimi i one doprowadziły do wytworzenia odmian, które taką karierę zrobiły w Indiach. I mówi się właśnie, że te odmiany półkarłowe z genami RHT wygrały wojnę z głodem w Indiach i Pakistanie, a Borlaug uzyskał pokojową nagrodę Nobla. Warto także wspomnieć o genach jakości pszenicy. Wiemy wszyscy, że wypiek możliwy jest dzięki właściwościom białek, które zapewniają elastyczność. Te białka noszą nazwę glutenin i gliadyn. I mamy do czynienia z genami kontrolującymi syntezę białek gluteninowych. One właśnie głównie decydują o wartości wypiekowej. Trzeba wybrać odpowiednie geny, bo nie wszystkie mają wysoki wpływ na wysoką wartość tego glutenu, ale są też alele kontrolujące gliadyny. Niestety okazuje się, że około 1% ludzi nie toleruje glutenu, cierpią na chorobę celiakię, to jest alergia na gluten. I dlatego dąży się do zmniejszenia zawartości, ale napotyka się trudności, bo te alele tworzą połączone klastry, trudno je rozbić, a eliminacja radykalna spowodowałaby spadek właściwości wypiekowych, dlatego pracują genetycy nad tym, żeby zachować właściwości wypiekowe, nad modyfikacją tych białek, a żeby nie powodowały choroby. W ryżu takim odpowiednim, następny slajd, w ryżu takim odpowiednim genu, odpowiednikiem genów RHT jest gen SD1, który też został nazwany genem zielonej rewolucji. On powoduje też skrócenie źdźbła, sztywność, łatwiejszy zbiór i właśnie spośród wielu genów wpływających na taką cechę, on jeden nie powoduje polepszenie cech innych rolniczych. Także wymienia się w ryżu geny jakości. Jest taki gen nazywany Golden Rice Gene. Wyhodowano w konsekwencji odmianę, która nazywa złoty ryż, zdolną do biosyntezy beta-karotenu, prekursora witaminy A. O tej roli wspominałem, że niedostatek tej witaminy powodował śmierć dzieci w młodym wieku. I w roku 2005 wyhodowano odmianę Golden Rice 2, która syntetyzuje 23-krotnie więcej beta-karotenu. W kukurydzy z kolei ważny jest taki gen BT, wprowadzony z bakterii Bacillus thuringiensis, który jest odpowiedzialny za produkcję białka. Proszę o następne. Następny slajd. Odpowiedzialny za produkcję białka toksycznego dla szkodników, a więc odmiany są nieporażane przez szkodniki. Dalej ziemniak. No, walka z... Proszę o następny. Ziemniak, walka z odpornością na tę groźną chorobę, o której wspominałem, zarazę ziemniaczaną. Znaleziono geny odporności w dzikich gatunkach. Próbuje się przenieść tradycyjnymi metodami krzyżowania z gatunków dzikich, ale jest to proces długofalowy, bo odporność w międzyczasie jest przełamywana przez zmieniający się czynnik sprawczy tej choroby patogena. Dlatego ucieknięto się do technik GMO i w kilku ośrodkach światowych prowadzi się prace nad wyhodowaniem odmian odpornych przy pomocy tych technik. Firma BAS, centra angielskie, także w Holandii jest specjalny program dla odpornego ziemniaka, dzięki czemu zmniejszy się liczbę oprysków na choroby z kilkunastu do kilku. Dla ludzi, dla tych, którzy są niechętni odmianom modyfikowanym, można uspokoić tu, że ponieważ ziemniaka rozmnażamy przez bulby, nie ma niebezpieczeństwa, nie ma ryzyka, że zmienione genetycznie odmiany uciekną do środowiska. I soja, ten piąty gatunek ważny z punktu widzenia człowieka, tu wyhodowano technikami modyfikacji genetycznych odmianę odporną na glifosat, który jest takim czynnikiem aktywnym, zwalczającym chwasty. Dzięki temu łatwiejsza uprawa, dzięki temu w nowych odmianach wyższe plony. I jeżeli można, następny slajd, zmierzam do podsumowania. W tej wieloletniej egzystencji, koegzystencji człowieka w świecie roślin można w ramach tego współoddziaływania i w historii, i obecnie zanotować pewne ostrzegające aspekty. Niestety z tych 7 tysięcy gatunków uprawnych, które wymieniałem na początku, większa połowa jest zagrożonych wskutek zagubienia zmienności w procesie dostosowania do potrzeb człowieka. Mówi się, że erozja genetyczna to ograniczenie zmienności genetycznej, tak bardzo przyspieszona w ostatnich 100 latach, szczególnie w 20 stuleciu, połknęła owoce 10 tysięcy lat udomowienia. Z kolei zielona rewolucja, mająca takie znaczenie w likwidacji głodu, szczególnie w Indiach, Pakistanie, uważa się, że połknęła swoje dzieci, bo wskutek większej wydajności mniej rolników produkuje więcej żywności. Ale z kolei połknęła swoich ojców, bo obfita produkcja żywności w krajach wysoko uprzemysłowionych powoduje zmniejszenie inwestycji w badania rolnicze. Na szczęście tu jest aspekt korzystny. Jeżeli przewidujemy, że gdzieś koło roku 2050 będzie na kuli ziemskiej około 10 miliardów ludzi, póki co, ponieważ produkcja żywności przyrasta szybciej niż liczba ludności, Ziemia jeszcze nas do tego okresu wyżywi. No i dochodzę do czasów współczesnych. W efekcie migracji, to co w basenie Morza Śródziemnego się dzieje, na przykład w takich Włoszech, na polach i w handlu widoczne są już rośliny, które 10 lat temu Włochom były na przykład kompletnie nieznane. Przewiduje się, że w produkcji rolniczej wskutek działania takich głównych wyzwalaczy może dojść do kryzysu. Mówi się tu o niekorzystnym wpływie zmian klimatu, o międzynarodowym handlu jako źródle przenoszenia chorób, no widzimy chociażby na przykładzie koronawirusa, ale także negatywnym wpływie migracji. I ci, którzy szukają negatywnych stron, często słusznie, uważają, że wchłonięcie migracji śródziemnomorskiej i radykalne zerwanie z przeszłością może doprowadzić do transformacji tak silnej jak w neolicie, gdy człowiek myśliwy, zbieracz zamienił się w osiadłego rolnika. I na zakończenie chciałbym zacytować, jeżeli można, następne takie powiedzenie Winstona Churchilla, premiera czasu wojny w Anglii, który doceniając wysiłek lotników, w tym kilkuset Polski, którzy uratowali Anglię przed inwazją Niemiec, on wówczas powiedział, że jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Proponuję, żeby to powiedzenie zaakceptować jako doceniające znaczenie najważniejszych gatunków roślin dla człowieka. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze. Wielka piątka w świecie roślin. Profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki. Dziękujemy za prezentację, za przygotowanie. I zapraszamy też jednocześnie państwa do telefonowania, do udziału w naszych rozmowach niedokończonych. 56 657 0011 lub 56 657 0012. 536 6300 lub 536 6400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 56 657 0014. Ta podstawowa piątka to rozumiemy pszenica, kukurydza, ryż, ziemniak i soja, chociaż pan profesor wyróżniał też inne rośliny jak kawa, pieprz, chinina, trzcina, herbata, kokaina oraz bawełna. Panie profesorze, takie pytanie. Z jednej strony żyjemy w dobie głodu i są kraje, które głodują, mają niewystarczającą ilość pożywienia, zwłaszcza tego podstawowego, które określilibyśmy jako brak pszenicy, kukurydzy, ryżu, ziemniaków i soi. Więc ulepsza się produktywność roślin, ale ten nurt ekologiczny mówi na przykład, jeżeli chodzi o pszenicę, powróćmy do najbardziej naturalnej, tak uważają, odmiany pszenicy, czyli do orkiszu. Jak pan profesor ocenia takie, powiedzmy, nastroje czy upodobania konsumenckie?
No, trzeba je docenić, trzeba je rozumieć, ale w moim przekonaniu to jest wzbogacenie koszyka spożywczego, tego talerza do codziennego spożycia, natomiast nie myślę, żeby to było możliwe wrócenie do starych, prymitywnych odmian. To tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, wieprzowinie zamienić całkowicie mięsem z dzika. Nie uciekniemy od tego. Można uszlachetniać też te spokrewnione dzikie formy pszenicy, jak chociażby orkisz, jak kozieńce, robi się to zresztą, ale no, dla wysokiej wydajności, a ta jest potrzebna dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych, no muszą to być odmiany wysokoplenne. Całkowite. Dzisiaj mamy takie czasy, że dąży się do ograniczenia chemizacji, do zmniejszenia stosowania nawozów mineralnych, do zmniejszenia stosowania pestycydów, środków chemicznych zwalczających choroby, szkodniki, chwasty, ale utrzymanie wysokiej produktywności roślin bez technologii jest moim zdaniem niemożliwe.
Drugie pytanie, takie tutaj ze studia, po tej prezentacji pana profesora. Panie profesorze, jakie znaczenie ma to, że zmniejszają się areały upraw roślinnych, że na coraz mniejszym terenie areale ziemi możemy uprawiać coraz bardziej wydajne zboża, rośliny, jeżeli chodzi o tę podstawową piątkę?
No, ja myślę, że trzeba to traktować jako korzystne zjawisko, jeżeli tylko wystarczającą ilość żywności będziemy produkowali. W Polsce przecież coś takiego się stało w stosunku do lasów. W okresie tych minionych 30 lat transformacji wzrosła powierzchnia zalesiona, bo przestały się liczyć. Ja jeszcze pamiętam okres każdy kłos na wagę złota, gdzie uprawiało się, mówiąc dowcipnie i obrazowo, na ziemi żytnio-sosnowej. Dzisiaj te tereny są zalesiane, stąd wzrosła powierzchnia właśnie dzięki, powierzchnia lasu, powierzchnia naturalnej przyrody, właśnie dzięki wysokiej produktywności. Oby oczywiście w tej żywności, w tych wysoko wydajnych roślinach nie było pozostałości chemii szkodliwej dla człowieka.
Wspomniał też pan profesor o trzcinie cukrowej i o buraku cukrowym. No wiadomo, że pytamy profesora, który jest specjalistą od roślin, ale jednak ta produktywność wynikająca z roślin konkretnych dóbr spożywczych, wciąż nieustannie wraca taka walka. Który cukier lepszy? Trzcinowy czy buraczany? Biały czy brązowy?
No, lepszy jest trzcinowy, ale przede wszystkim trzcina ma tą przewagę, że jest tańsza. Jak widzimy, powierzchnia w Polsce pól buraczanych jest coraz mniej, bo ta uprawa, zwalczanie chwastów i tak dalej była bardzo kosztowna. I poza tym burak wymaga bardzo dobrych gleb. Ja jeszcze pamiętam czasy, przepraszam, że to tak to brzmi, ale pamiętam czasy, że do zbioru buraków angażowało się wojsko i więźniów, żeby dać sobie radę przed pożarem.
I młodzież ze szkół.
I młodzież ze szkół też.
Panie profesorze, Wielka Piątka w świecie roślin. W całym tym wykładzie należy stwierdzić, nie było nic o roślinach strączkowych, albo moja wiedza na temat świata roślin jest zbyt uboga. Przecież wiemy, że rośliny strączkowe to wielkie urozmaicenie, ubogacenie, jak to pan stwierdził, koszyka zakupowego, bądź też diety, którą każdy z nas stosuje, i w tej diecie brak roślin strączkowych byłoby zubożeniem tej diety.
Tak, no tu trzeba to, tę grupę roślin trzeba podzielić na dwie podgrupy. Może jeszcze zaczynając od tego, że one mają wspaniałą cechę, mianowicie charakteryzują się bakterie współżyjące z korzeniami tych roślin, wiążą azot z powietrza, czyli krótko mówiąc, w konsekwencji w uprawie tych roślin nie trzeba stosować mineralnych nawozów azotowych, no więc olbrzymia korzyść dla środowiska. Oblicza się, że zastosowanie jednej tony nawozu mineralnego od produkcji do pola kosztuje zużycie jakąś jedną tonę oleju napędowego. Grupę roślin strączkowych trzeba podzielić na dwa typy, nazwijmy to konsumpcyjne. Rośliny warzywne, a więc typu groszek cukrowy, typu fasola. Od tych roślin strączkowych w użytkowaniu rolniczym, zbieranych na suche nasiona, też taki sam groch, ale inne typy użytkowe, na przykład na grochówkę, na pire, ale także jako, bo one dzięki tej symbiozie z bakteriami korzeniowymi i wiązaniu azotu syntetyzują dużo białka w nasionach. I podobnie zresztą jak soja. Soja jest taką nietypową rośliną, bo właściwie białkowo-oleistą, ale wymaga innych gleb, wymaga cieplejszego klimatu. Jest siana w Polsce dopiero miesiąc później, bo wymaga ciepłej gleby, dopiero majowej, a nie gdzieś tam marcowo, okresu marcowo-kwietniowego. Ale w związku z tymi zagrożeniami światowego rynku, o których wspominałem, poszukuje się źródeł i w Polsce, czy w ogóle w sferze klimatu umiarkowanego, mamy takie źródła własne, to znaczy mogą być soje zastąpić nasiona soi, mogą zastąpić nasiona roślin strączkowych innych typu groch, łubiny, bobik, a także poekstrakcyjna śruta rzepakowa. Białko z kompozycji jest świetnym zamiennikiem i no, nikt nie mówi, soi w 100%, tej śruty sojowej wysokobiałkowej w 100% w naszych warunkach nie można zamienić, ale na pewno można w 50% być samowystarczalnym, co da to tak zwane bezpieczeństwo białkowe. A poza tym jeszcze jedna jest historia. Importowana śruta sojowa, którą żywimy zwierzęta, pochodzi w 90% z amerykańskich odmian modyfikowanych genetycznie. Więc stosowanie w paszach, w żywieniu zwierząt rodzimych źródeł białka, no to po prostu możliwość wyboru dla konsumenta, który jest, bo duży procent konsumentów jest niechętny produktom GMO i to stwarza szansę właśnie mięsa powstałego z pasz niemodyfikowanych.
Panie profesorze, Wielka Piątka w świecie roślin, profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki naszym Państwa gościem. Czekamy na Państwa telefony również. Panie profesorze, wiemy, że teraz odbywa się wielki handel CO2 i teraz chcielibyśmy Pana zapytać o tę międzynarodową walkę, o ten zielony ład, zielony cały jakiś program międzynarodowy, a jednocześnie o świat roślin i udział człowieka, który zaczyna produkować coraz bardziej tutaj ulepszone, coraz bardziej wydajne rośliny, tym samym zmniejsza te areały roślin uprawnych, jednocześnie CO2 i wodę, gdyby nam to pan profesor jakoś połączył, bo często słyszymy, że to ma bardzo duży związek ze sobą.
Ten Zielony Ład może pomóc do powrotu do bardziej zdrowego rolnictwa. Dzisiaj na przykład w 70%, średnia 70% to jest płodozmian zbożowy, czyli rośliny zbożowe silnie nawożone nawozami mineralnymi właściwie uprawiane są rok po roku. Jeżeli jedziemy samochodem, to widać właściwie wiosną i wczesnym latem do późnej jesieni kukurydzę, a tak to rzepak i zboża. Ja jeszcze się uczyłem, że przynajmniej co piąty rok powinno na danym polu być uprawiane właśnie rośliny strączkowe, czy inni mówią motylkowe, te zdrowsze dla środowiska. Wprowadzanie, dawałem przykłady wprowadzania ulepszonych odmian do upraw bardziej wydajnych. One dają nie tylko wyższe plony, ale także pozwalają zaoszczędzić wodę. To można by w skali roku wyliczyć na wyobraźnię, że miliony basenów olimpijskich można by, dosłownie miliony, zapełnić wodą zaoszczędzoną dzięki temu postępowi biologicznemu.
Z hodowlą roślin, zwłaszcza tutaj pszenicy, kukurydzy, ziemniaka, soi, ale tą produkcją roślinną, rolniczą związana jest jakość gleb. Wiemy, że te gleby są coraz bardziej wyjałowione. Pan profesor mówił o nawożeniu, o minerałach, też o pestycydach. Słyszymy o pewnych nowych rozwiązaniach, zwłaszcza w Europie. To jest nawożenie gleb, by dostarczyć minerały z bazaltu. Czy to jest jakaś nadzieja dla jakości gleb uprawnych?
No też nie będzie sztucznych nawozów mineralnych, więc to jest zaleta. Aczkolwiek podstawowo w Polsce dominują tak zwane gleby lekkie, piaszczyste. One muszą tu powiedzmy zdrowsze nawozy mineralne, naturalne, niesztuczne będą korzystnym rozwiązaniem, ale one nie poprawią struktury gleby i nie wzbogacą w próchnicę. Podstawową wadą dzisiejszych czasów, tego właśnie co nazwałem zmianowania z udziałem 70% zbóż, roślin zbożowych jednokierunkowo wykorzystujących glebę, no są wadą, są błędem. Kiedyś nawet słyszałem takie wypowiedź jednego z ministrów, który uzasadniał ten wprowadzony zakaz obrotu ziemią, że najlepszą formą własności jest dzierżawa. No nieprawda, najlepszą formą własności jest własność prywatna, bo prywatny właściciel będzie inwestował w ziemię, dzierżawca będzie ją eksploatował. Trzeba raz na jakiś czas wprowadzić materię organiczną. To może być obornik tradycyjny, ale mogą być też poplony z roślin, które produkują dużą zieloną masę. Z badań Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika wyraźnie, że spada poziom próchnicy w polskich glebach.
Wielka piątka w świecie roślin. Panie profesorze, no pobawmy się troszeczkę w takie proroctwo. Spróbujmy zastanowić się, czy ta piątka będzie taką królową, że tak powiem, niezmienną, czy są szanse na to, że wejdzie jakaś nowa roślina. No wiemy, że taką nową rośliną jest soja, jest kukurydza w perspektywie jakichś tam 200-300 lat. Czy pan profesor przewiduje, że w żywieniu pojawi się nowa roślina?
No będą konkurować ze sobą te rośliny typu ziemniak, typu kukurydza, typu soja mają trochę inne cele. Te, które produkują masę żywnościową, nazwijmy to typu ryż czy typu pszenica, na pewno przodują i będą jeszcze czołowymi gatunkami, aczkolwiek w naszym klimacie dużą konkurencją jest pszenżyto stworzone przez człowieka. Ja tam pokazywałem, że pierwsze krzyżowania człowiek przeprowadził gdzieś pod koniec XIX stulecia, ale pierwsze odmiany weszły kilkadziesiąt lat później do uprawy. Zresztą duży udział ma w tym Polska, bo pierwsze odmiany pszenżyta oźmego, które zrobiły wręcz światową karierę, były uprawiane na początku i na zachodzie Europy i w Australii, to były stworzone przez polskich hodowców. Także mogą zachodzić zmiany, ale jakieś radykalnych były poszukiwania piątego zboża kiedyś, ale radykalnych zmian myślę w najbliższym czasie nie będzie, bo to są naprawdę wysokoplenne odmiany, do których dostosowane są też technologie uprawy.
Panie profesorze, czy soja zamieni mięso? Zastąpi?
No co kto lubi? Ja myślę, że najważniejsze jest możliwość wyboru. Wydaje mi się, że no to pewnie dietetycy by się kłócili, czy rzeczywiście jest możliwe jedzenie wyłącznie białka roślinnego. Ja nie sądzę. Ja myślę, że poza tym, że człowiek powinien mieć prawo wyboru, to też urozmaicenie diety jest bardzo ważne.
Pan profesor jest specjalistą ze świata roślin. Profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki, kierownik Zakładu Genomiki Roślin Strączkowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Panie profesorze, pojawiają się różnego rodzaju takie pozycje popularno naukowe, które mówią, że rośliny ze sobą są w stanie się komunikować i wręcz nawet, że posiadają swoisty mózg. Mówi się o mózgu roślin. Jak pan profesor odnosi się do takich pozycji i do takich nowatorskich odkryć ze świata roślin?
Nie jestem do tego przekonany. Nie sądzę, że aż tak daleko, żebyśmy mogli mówić o mózgu. Natomiast współżyją ze sobą rośliny. Wiemy zresztą z doświadczeń naszych babć, które warzywa lubią ze sobą znajdować się w uprawie obok siebie, które nie lubią, ale takiego dalekosiężnych myślę, że to jeszcze za mało wiadomo na ten temat.
No, słyszałem, jedna z takich teorii głosi, że jeżeli żyrafy na sawannie spotkają gąszcz drzew, to drzewa porozumiewają się przez korzenie i wypuszczają gorzkie soki do tych liści, co by żrafy nie obgryzły doszczętnie tego zagajnika i że to jest uznawane jako taka komunikacja samoobronna drzew, czyli świata roślin, i to jest często określane właśnie mózgiem roślin.
No może coś, czy to jest, no można to tak nazwać, bo między światem roślin, no zwierzęta wyczuwają, co im jest, co im szkodzi, nie jedzą pewnych gatunków nasion czy roślin, to się wykształciło, ale czy między roślinami, powątpiewam, jak mówię, za mało wiadomo na ten temat.
Wielka piątka w świecie roślin, jeżeli chodzi o rośliny uprawne, to pszenica, kukurydza, ryż, ziemniak, soja. Zapytamy pana profesora, która roślina najbardziej fascynuje profesora Wojciecha Święcickiego?
No ja całe swoje życie zawodowe poświęciłem roślinom strączkowym, tym roślinom, które są źródłem białka w żywieniu człowieka. One są z różnych względów interesujące, każda na swój sposób, obojętnie innymi właściwościami charakteryzuje się łubin z bogactwem gatunków, innymi właściwościami groch jako roślina, badań prowadzonych przez mędla o bardzo bogatej zmienności. Każdy ma inną historię.
Łubiny z łubinowatych będzie nam znany bób?
No
spożycie?
Nie. Bób to jest pokrewny z bobikami. To jest trochę inny rodzaj. Wicja, łubiny to właściwie jest kilkaset gatunków, z czego nam bliskie jest 12 gatunków basenu Morza Śródziemnego, a z nich praktycznie uprawne są trzy, które widzimy na polskich polach, tak zwany łubin żółty, łubin biały i łubin wąskolistny, albo inaczej niebieski, które z powodzeniem można w Polsce uprawiać, ale one w sumie są roślinami młodymi, bo dopiero gdzieś do uprawy wprowadzonymi w dwudziestoleciu międzywojennym, bo charakteryzowały się one taką negatywną cechą, mianowicie zawartością alkaloidów, były gorzkie. I dopiero ulepszając je, pozbawiając alkaloidów, rośliny te stały się uprawne, możliwe do konsumpcji, do żywienia zwierząt.
Ale to raczej do pastewne, prawda? Jako do uprawy zwierząt.
Raczej pastewne, aczkolwiek nasiona łubinu białego w krajach Morza Śródziemnego są popularne, no tak jak bób gotowany. Mhm. Można dostać słoiki z konserwowanym łubinem białym jako zakąska do, nie wiem, do piwa, powiedzmy. Ale produkuje się również, wytwarza makarony, dodatek do mąki ze względów smakowych. Wielką karierę łubin zrobił w Australii w 20 stuleciu, bo tam taka specyficzne warunki uprawy. Na dużych obszarach uprawiało się pszenicę rok po roku. Doszło do wyjałowienia gleby, jednokierunkowego wykorzystania pokarmu dla pszenicy i poszukiwano rośliny przerywającej. I właśnie doskonałym takim przerywnikiem okazał się być łubin wąskolistny. I w krótkim czasie, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, Australia stała się światowym producentem nasion, eksporterem. Łubiny mają...
Zatrzymaliśmy się przy tej pierwszej grupie ulubionych roślin pana profesora, z tych strączkowatych. To łubin, druga?
No druga myślę groch.
Groch? Groch to to samo co fasola?
Nie.
Nie.
Spokrepniony, ale no dla mnie nie to samo, to znaczy no w ogóle inny w wyglądzie zewnętrznym, a przede wszystkim ja mówię o różnych gatunkach, jeżeli się nie krzyżują ze sobą, jeżeli nie można ich skrzyżować. To wtedy mówimy w uproszczeniu, bo taksonomowie, botanicy mogą jeszcze inne wymieniać, ale jeżeli gatunek się nie krzyżuje ze sobą, czy rośliny się nie krzyżują, to możemy mówić o odrębnym gatunku.
A ta zasadnicza, łubin, groch i... trzeci. No
myślę, że w Polsce łubin, groch, bobik jest mi bardziej obcy. Chyba łubin, groch to starczy.
To starczy. Profesor doktor habilitowany Wojciech Święcicki, Wielka Piątka w świecie roślin. Dziękuję panie profesorze za udział w rozmowach niedokończonych. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.